A my mamy połączenie z panem Zbigniewem Stefanikiem, korespondentem mediów polskich we Francji. Dzień dobry, słyszymy się.
Tak, słyszymy się.
No, protesty we Francji cały czas trwają. Wiemy, że dzisiaj będą między innymi manifestować kolejarze, pracownicy transportu zbiorowego. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Dowiadujemy się także podczas tych protestów o dymisji Jeana-Paula Delevoye. Komisarz do spraw reformy emerytalnej miał problemy z oświadczeniem majątkowym. Jak wygląda sytuacja dzisiaj we Francji w nawiązaniu też do właśnie tej dymisji?
Otóż obecnie rozpoczyna się 13 dzień kryzysu społecznego nad Sekwaną. Dzień, który z pewnością upłynie pod znakiem protestów, jak również paraliżu transportów na kolei, transportów zbiorowych. Można również spodziewać się paraliżu, być może wręcz blokad głównych szlaków komunikacyjnych. Tak więc faktycznie wszystkie związki zawodowe sprzymierzyły się obecnie nad Sekwaną przeciwko reformie emerytalnej, a stało się tak 11 grudnia tego roku po ogłoszeniu przez premiera Edwarda Filipa projektu tej reformy. I tutaj największą kością niezgody, jak i również tym elementem, który spoił wszystkie związki zawodowe, to zapowiedź stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego. Ma to nastąpić już w formie finalnej w roku 2027. Wówczas Francuzi będą pracowali do 64 roku życia. Przed tą zapowiedzią dwa związki francuskie, czyli CFDT, CFTC, uznawane za związki reformatorskie, niejako wspierały tą reformę, czy też samą ideę reformowania systemu emerytalnego. Jednak to uległo zmianie, no właśnie po zapowiedzi podwyższenia wieku emerytalnego. Przewodniczący Związku CFDT, Laurent Berger, powiedział, iż tą zapowiedzią rząd przekroczył pewną cienką linię. Tak więc związki zawodowe oczekują tutaj jakiegoś gestu ze strony rządu. Rząd nie wyklucza możliwości wycofania się z części tych zapowiedzi, jednakże faktycznie elementem negocjacji stanie się wiek emerytalny dopiero po tych protestach, albowiem przyszłością rząd będzie chciał przekonać się, ile tak naprawdę osób nadal wspiera te protesty. Warto mieć na uwadze, iż 5 grudnia, czyli pierwszego dnia tego kryzysu, na ulice francuskich miast wyszło około miliona osób. Kolejny protest kilka dni później, 10 grudnia, już tylko zgromadził około 300 tysięcy osób, tak więc z pewnością rządzący chcą przekonać się, ile osób wyjdzie tym razem, jak i również jaka jest konkretna siła rażenia związków zawodowych, tych organizacji, które protestują. Kolejną kwestią sporu nad Sekwaną to kontynuowanie protestu podczas Świąt Bożego Narodzenia. Otóż związki zawodowe CGT i FO zapowiadają kontynuowanie tych protestów podczas Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra, czyli protesty będą trwały w sposób nieprzerwany do Nowego Roku. Na co nie godzi się z kolei Związek CFDT. Z pewnością, jeśli protesty miałyby potrwać w okresie świątecznym, w okresie wakacyjnym, to będzie to stanowiło duże utrudnienie dla obywateli we Francji, którzy już na tym etapie są tutaj przedstawieni, czy też muszą stawać czoła pracownikom protestom, ponieważ jutro znów posługuje się do pracy za pomocą komunikacji zbiorowej, a staje się to coraz trudniejsze i nawet rowery stają się trudne do wynajęcia w tym czasie we Francji. Dochodzi również do przepychanek, bardzo negatywnych emocji, negatywnych sytuacji na dworcach, przy stacjach autobusowych, na dworcach kolejowych, jak i również w metrze, gdzie dochodzi no coraz częściej właśnie do awantur, przepychanek i sporów o miejsce, zwyczajne miejsce w środku komunikacji zbiorowej, ponieważ tego miejsca zaczyna coraz bardziej brakować. Tak więc pytanie, kogo tak naprawdę poprze francuskie społeczeństwo? Na razie sondaże wskazują na to, iż Francuzi też respondenci tych sondaży większościowo wspierają te protesty, te strajki. Jednakże pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja po okresie świątecznym, kiedy faktycznie Francuzi nie będą mieli możliwości dojechania do swych miejsc do celowych, to być może sytuacja się odwróci i można spodziewać się tego, że rządzący właśnie liczą na taką sytuację, gdzie Francuzi będą masowo popierali rządzących, a nie protestujących. Na tym etapie widzimy już pierwsze znaki tej zmiany. Otóż w ostatnich dniach wzrosło poparcie punktów procentowych dla premiera i prezydenta Francji. Obecnie mogą liczyć na około 30% poparcia społecznego. Jednakże nie jest to również powód do przesadnej radości, ponieważ o ile faktycznie sondaże wskazują na 30% poparcia dla premiera i prezydenta Francji, o tyle te same sondaże wskazują na to, iż 2/3 Francuzów nie popiera premiera i prezydenta, tak więc faktycznie te...
To są sondaże, tak. One się przekładają na pewno na to, co dzieje się na francuskich ulicach, a teraz zmieniłem już troszeczkę temat i z Francji przenieśmy się do Algierii, bo tam kilka dni temu odbyły się wybory prezydenckie i budzą one bardzo duże emocje wśród obywateli. Ci, którzy są przeciwko prezydentowi wybranemu, ruch społeczny Chirac zapowiedział, że nie dopuści do tego, żeby tak zwany prezydent elekt, człowiek reżimu, objął władzę, nawet jeśli miałaby polać się krew. Jak pan widzi ten rozwój sytuacji w Algierii?
Otóż sytuacja w Algierii staje się coraz bardziej dramatyczna, ponieważ o ile faktycznie 12 grudnia tego roku odbyły się w tym kraju wybory, o tyle wybory te w żaden sposób, i mówią to przedstawiciele zagraniczni, nie spełniały żadnych standardów demokratycznych, nie odbyła się prawdziwa debata, nie miały one charakteru nieskrępowanego. Tak więc te wybory tak naprawdę zostały uznane za wybory atrapowe i tak naprawdę prezydentem elektem stał się 74-letni Abdelmedjid Tebboune, osoba kojarzona jednoznacznie z systemem, z reżimem. Jest to osoba, no, która właściwie całą swoją karierę zawodową spędziła w aparacie partyjnym SLN, czyli jest to ugrupowanie, które rządzi tym krajem od odzyskania niepodległości przez Algierię. Tak więc faktycznie zdaje się, iż wojskowi, którzy sprawują władzę w tym kraju, w żaden sposób nie uwzględnili tych protestów. Co więcej, postanowili zdecydować się na próbę sił, tak naprawdę, ponieważ faktycznie w momencie, gdzie wybory te zostały sfałszowane, można to powiedzieć z całą pewnością, w sytuacji, gdzie faktycznie postanowiono posadzić na stanowisko prezydenta Algierii osobę jednoznacznie kojarzoną z reżimem, systemem, w sytuacji, gdzie miliony Algierczyków protestuje przeciwko temu reżimowi, to jest z pewnością wypowiedzenie swojego rodzaju wojny społeczeństwu. Tak więc pytanie, jak sytuacja będzie ewoluowała, ponieważ faktycznie protesty w Algierii trwają nadal. Już 13 grudnia po ogłoszeniu tych wyników, według oficjalnych wyników, prezydent elekt uzyskał 58,15% już w pierwszej turze. Jednakże eksperci zauważają, iż frekwencja w tych wyborach wyniosła co najwyżej 15%. Przy czym dochodziło do aktów korupcji wobec wyborców. Ci wyborcy, którzy szli głosować, no szli oni głosować w sposób zainteresowany, tak więc faktycznie ruch Chirac nawoływał do bojkotu tych wyborów i to się im z pewnością udało. Jednakże faktycznie protesty trwają i o ile prezydent elekt obiecuje zmiany w Algierii, obiecuje nową konstytucję, o tyle te zmiany nie są brane pod uwagę, nie są one uznawane za wiarygodne przez społeczeństwo, które domaga się odejścia prezydenta elekta, jak i również całego systemu. Jednakże o ile faktycznie Chirac mobilizuje miliony Algierczyków, o ile faktycznie ma potężne poparcie w społeczeństwie, o tyle w 10 miesięcy swojej działalności nie udało mu się wytworzyć jakiejś alternatywy politycznej dla rządzących. Na tym polega główny kłopot, ponieważ faktycznie zdaje się, iż protesty w Algierii odbywają się niemal codziennie, a już na pewno co tydzień, co piątek protestuje co najmniej 1,5 miliona do 2 milionów osób na ulicach algierskich miast. Jednak do tego czasu nie powstała jakaś alternatywa polityczna, która mogłaby zastąpić obecnie rządzący reżim w tym kraju. Jednakże państwo ulega coraz większej destabilizacji. I pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja w armii algierskiej za kilka tygodni, w sytuacji, gdzie armia ta składa się głównie z wojska poborowego, czy też żołnierze postanowią dochować wierności armii algierskiej, czy też postanowią oni zwyczajnie odejść do domu i przyłączyć się do protestujących. Sytuacja w Algierii jest bardzo negatywna, ponieważ faktycznie kraj ten znajduje się w upadzie gospodarczym, jest on właściwie de facto gospodarczym bankrutem. Struktury państwowe ulegają całkowitej destabilizacji. Wymiar sprawiedliwości de facto nie funkcjonuje, ponieważ jego pracownicy również protestują. Tak więc pytanie, czy Algieria nie pogrąży się w poważnym kryzysie, który doprowadzi do wojny domowej na kształt tak zwanej czarnej dekady, która miała miejsce w Algierii w latach 90. Była to wojna domowa, która pochłonęła około 100 tysięcy ofiar, przy czym pół miliona osób zostało rannych, a milion Algierczyków po prostu opuściło swój kraj. Jest to dla Europejczyków o tyle istotny temat, ponieważ Algieria to właściwie największy kraj afrykański. To istotny dostawca gazu do Europy. Obecnie 11% gazu, który używamy w Europie, właśnie pochodzi z Algierii. To wreszcie największa armia na kontynencie afrykańskim, ale to bardzo istotny partner z punktu widzenia zwalczania islamskiego terroryzmu. Otóż Algieria i służby, jej armia biorą udział w operacji Barkhane. Jest to operacja terrorystyczna, która ma na celu zwalczanie dżihadystów w państwach Sahelu. I jest to o tyle istotny partner, iż jak już wspomnieliśmy na państwa antenie, wojna z państwem islamskim nie tylko przenosi się coraz bardziej z Bliskiego Wschodu, no właśnie do Afryki Północnej. Tak więc tym głównym teatrem operacyjnym stają się właśnie takie państwa jak Burkina Faso, Zimbabwe czy też Nigeria, gdzie w ostatnim czasie doszło do bardzo poważnego ataku na siły rządowe, w wyniku którego zginęło 71 żołnierzy nigeryjskich, co zresztą doprowadziło do odwołania szczytu, tak zwanego szczytu G5, w którym miał również brać udział prezydent francuski. Tak więc w sytuacji, gdzie faktycznie operacja Barkhane zdaje się pokazywać swe ograniczenia, w sytuacji, gdzie faktycznie...
Biła godzina 7:30 i kończymy na razie korespondencję. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Godzina 7:30 wybiła. Zbigniew Stefanik, korespondent mediów polskich we Francji, który bardzo aktywnie obserwuje i na pewno jeszcze dużo miałby do powiedzenia, ale czas nas goni. Bardzo dziękuję za rozmowę. A my przenosimy się do Francji. Zas żywe. Godzina 7:35 wybiła, poranek wnet, drodzy Państwo, trwa, a w naszym studio kolejny gość, dr Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to może zacznijmy od tego, co spędza sen z powiek i panu, i ministrowi Ardanowskiemu, Krzysztofowi Ardanowskiemu, czyli ASF, afrykański pomór świń. Jak wygląda ta walka dzisiaj? Bo wiemy, cały czas słyszymy o nowych przypadkach, o nowych zakażeniach wśród dzików. Jak wygląda to na 19 grudnia 2019 roku? 17 grudnia ma
tak,
cały czas.
Ta walka jest szczególnie trudna i spędza nam sen z powiek. Przede wszystkim jest to uderzenie w gospodarkę narodową. Rynek trzody chlewnej w Polsce szacowany jest na ponad 20 miliardów złotych, ale to nie o tym ta rozmowa. Ostatni przypadek u dzików, bo jeżeli choroba występuje u dzików, mówimy, używamy słowa przypadek, a jeżeli u świń, to ognisko. Właśnie taki przypadek pojawił się w województwie lubuskim, czyli 300 kilometrów od najbliższego ogniska świń na Mazowszu i 360 kilometrów od przypadku u dzika w warmińsko-mazurskim.
Tak, jaką macie receptę, że taki
nie ma recepty, tutaj na pewno nie poszedł tam dzik, tylko tutaj spowodował to człowiek. Ale nikogo za rękę ani my, ani służby nie złapaliśmy do tej pory. W związku z tym dochodzenie trwa. Badania prowadzone są również przez Narodowe Laboratorium, w sensie jaki to szczep wirusa, czy ukraiński, czy białoruski, czy ten, który
jeszcze wyników nie ma, tak?
Jeszcze nie mamy wyników.
Kiedy będą?
Ja myślę, że niebawem. I jak w lubuskim się to rozpoczęło, więc my rozpoczęliśmy działania zgodne z europejską strategią zwalczania ASF-u. Ja jeszcze w maju powołałem specjalny zespół ekspertów naszych polskich, gdzie opracowaliśmy taką naszą polską strategię.
I co z niej wynika?
Z niej wynika, że jak jest tak zwany hotspot, czyli przypadek odosobniony, który znalazł się, przypadek lubuskiego, Więc podjęliśmy natychmiastowe działania, żeby teren skażony, gdzie znaleziono takiego dzika, ogrodzić.
Przed rozmową naszą mówił pan o liczbie, to jest 2271 przypadków chorych dzików przez ostatnie kilka lat, czy to jest z tego roku?
Z tego roku to są dziki, które padły w lasach na terenie Polski, tam gdzie mamy właśnie ASF, plus te nowe miejsca w województwie lubuskim, gdzie znaleziono poprzez przeszukiwanie z wojskiem, leśnikami, myśliwymi i poprzez lekarzy weterynarii 97 padłych dzików w ogrodzonym terenie 80 km kwadratowych, gdzie u 53 potwierdzono wyniki dodatnie, ale te wyniki dodatnie są razem z tymi, które znaleziono również w województwie i wielkopolskim, i dolnośląskim.
W ubiegłym roku przez całe media, przez wszystkie możliwe kanały informacyjne przetoczyła się dyskusja odnośnie odstrzału dzików. Były liczne protesty, aktorzy się zaangażowali, żeby chronić dziki. Dzisiaj ten temat już przycichł. Rozumiem, że to masowe zabijanie dzików, czy odstrzał dzików już nie powoduje takich emocji i on spokojnie trwa, państwo to robią.
Tak, to jest działanie nasze docelowe, ponieważ nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, ponieważ ostatnio mój zastępca był w Berlinie na zaproszenie niemieckich służb weterynaryjnych, żeby podpisać porozumienie i podjąć wspólne działanie, bo oczywiście zdają sobie z tego sprawę, że czy jutro, czy pojutrze, czy za miesiąc ta choroba wystąpi również i u nich. Więc dzików mamy dużo. Przede wszystkim doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że mamy chów i hodowlę dzików w lasach. I to zagraża naszej gospodarce, świniom przede wszystkim, bo jeżeli jest presja wirusa ogromna w środowisku, to on wcześniej czy później przeniknie do chlewni.
Ale niektórzy z ekologów, między innymi Marcin Kostrzyński, obrońca praw zwierząt, były myśliwy, mówi wprost, masowe zabijanie dzików nie zablokuje zarazy, może ją wręcz rozszerzyć. Co pan na to?
Więc my kroczymy spokojnie, robimy swoje, zgodnie z wytycznymi naszych ekspertów. My widzimy również tą sytuację. Nie słuchamy takich relacji, bo ten ktoś, kto to mówi, nie odpowiada za sytuację w gospodarce, a takim stwierdzeniem uderza w struktury państwa. Ponieważ wiemy o tym, że dzik jest głównym wektorem, jeżeli ma być jeden dzik na 1000 km2, to do tego musimy doprowadzić, czy się komuś podoba, czy nie.
Specustawę przygotowuje resort Ministerstwa Rolnictwa. Rozumiem, że w porozumieniu także z Inspektoratem Weterynarii. Na czym ta specustawa ma polegać? Co ona ma usprawnić?
To znaczy na wniosek ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego i pełnomocnika rządu do spraw zwalczenia ASF, pana ministra Szymona Giżyńskiego, zaaprobowany ten wniosek oczywiście przez premiera rządu polskiego we współpracy z wieloma ministerstwami i ministrami, tak jak minister spraw wewnętrznych, obrony narodowej, środowiska.
Co ta specustawa ma zmienić w obecnym stanie?
Ma zmienić wiele ustaw, gdzie dostrzegliśmy niedoskonałości utrudniające walkę z tą chorobą. Chociażby jako punkt pierwszy, jeżeli żądamy mat dezynfekcyjnych lub niecek dezynfekcyjnych z płynem, ciągle gotowym do odkażania lub zadaszonym, na to wymagane jest pozwolenie na budowę, więc potrzebna była zmiana w prawie budowlanym.
A jaki w tym wszystkim zamieszaniu, na razie przynajmniej, będzie miał Polski Związek Łowiecki? Bo wiemy, że on ma tutaj odgrywać kluczową rolę. Jaką? Dlaczego?
Tak, no tutaj ja przy wszystkich pracach nie uczestniczę, ponieważ tam są głównie prawnicy i ludzie wytypowani z poszczególnych ministerstw. Myśmy swoje oczywiście przekazali bolączki, gdzie chcielibyśmy ułatwień, jeżeli chodzi o chorobę, o ustawę o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, gdzie jest sposób zapłaty, sposób grodzenia, kto ma to wykonywać. To są podstawowe sprawy. Natomiast kwestia redukcji i ułatwienia pozyskania dzików, no to jest oczywiście Ministerstwo Środowiska, które walczy o to, aby w sytuacjach trudnych mogły powstać takie pewne zespoły, które ułatwią odstrzał dzików, jak również oczywiście tutaj z tego co wiem zaostrzono kary potraktowana jako przestępstwo dla osób, które utrudniają polowanie.
A czyli rozumiem, że tu można się domyślać, że mogą być to organizacje ekologiczne, które przecież właśnie, tak jak mówię, w ubiegłym roku bardzo mocno włączyły się w tę akcję ratowania dzików.
No może my tak nauczyliśmy się mówić, ekologiczne czy prozwierzęce, różne organizacje, które zajmują się ochroną zwierząt i na pewno najczęściej właśnie w polowaniach przeszkadzali tego typu ludzie wywodzący się z takich organizacji, gdzie jeździli na rowerach podczas polowania w żółtych kamizelkach lub wchodzili do lasu, po prostu uniemożliwiając oddanie strzału.
A teraz już się tak nie dzieje? Jakoś to osłabło?
Jeszcze ustawy nie ma. Jak wejdzie w życie, to więc właśnie mówię, że jeżeli ktoś, wiedząc o tym, że odbywa się polowanie zorganizowane, ogłoszone na 14 dni i ktoś próbuje przeszkadzać i zakłócać, więc policja już nie spisuje tylko danych i nie nakłada mandatu, z którego się często śmiali, bo ja miałem takie informacje, tylko po prostu traktowane jako przestępstwo, czyli po prostu to już jest sprawa karna.
A jak pan w ogóle patrzy na ten problem ASF-u, to kiedy realnie możemy się uwolnić od afrykańskiego pomoru świń? Czy to jest w ogóle realne, czy nierealne?
Panie redaktor, realne. Moim zdaniem jak najbardziej, tylko po prostu musi całe społeczeństwo uwierzyć w to, że potrzebna jest bioasekuracja, czyli biologiczne zabezpieczenie mechaniczne swoich gospodarstw, to jest po pierwsze. Po drugie świadomość, że jeżeli byłem w lesie lub na terenie, gdzie występuje choroba, nie mogę pojawić się w chlewni, muszę zachować pewne zasady, muszę się przebrać. To są podstawy. Hiszpanie walczyli 35 lat z chorobą.
A my ile walczymy?
No, szósty rok. Świat ściga się w produkcji szczepionki, ale gdyby była to prosta sprawa, to by ją wyprodukowano, ponieważ ten wirus, czyli czynnik zakaźny, który jest wyekstrahowany, czyli antygen z tego wirusa, po prostu uczeni nie mogą uzyskać przeciwciał. Czy jest tak zmienny i tak nieciekawy.
Dlaczego tak ciężko?
No właśnie, taki to jest wirus. Gdyby było inaczej, to już szczepionka byłaby. I byśmy po prostu szczepili świnie, nie martwilibyśmy się, że dzik roznosi czy nie roznosi, byłaby to sprawa...
To jest taka mutacja, czy
nie, taki wirus,
chodzi?
Taki wirus o takim budowie i tak niebezpieczny dla świniowatych.
Pan doktor popija sobie czarną kawę, ale zbliżają się święta i coraz częściej, coraz więcej słyszymy o karpiach. Ekologiczne organizacje, tak jak pan powiedział, ochrony praw zwierząt, będą zapewne i już zaczynają mówić o tym, że karpie są w bardzo zły sposób traktowane, że w ogóle powinno się odejść od tej tradycji, ale pan ma też jakieś osobiste przejścia związane z tym naszym bożonarodzeniowym karpiem.
Tak, ja pracuję już wiele lat jako lekarz weterynarii, a w inspekcji weterynaryjnej już też dość długo, przez 13 lat byłem wojewódzkim lekarzem weterynarii w Kielcach. Więc wiele razy w życiu stawałem się obiektem niesprawiedliwych i nieuzasadnionych ataków. A tutaj w tej chwili dotyczy to polskiej tradycji przedświątecznej sprzedaży karpia. Polska w gospodarce śródlądowej tego właśnie gatunku ryby w Europie jest ważnym producentem i do tego konsumenci przed świętami, nasi obywatele nie wyobrażają sobie świąt bez karpia. Tak generalnie można powiedzieć.
Tak jest.
Ale my, jako lekarze weterynarii, nadzorując ochronę zwierząt, namawiamy wręcz i mówimy, piszemy o tym, aby tą rybę na ten świąteczny stół kupić uśmierconą. W odpowiedni sposób, humanitarny, przez odpowiednie osoby.
Ale wie pan, jak to jest, że dzieci czekają na karpia, później on pływa w wannie.
Ale i tak szacujemy, że około 30-kilku% naszego społeczeństwa kupuje żywego karpia.
A to ile to jest ton, czy ile to jest ryb?
To są około 20 tysięcy ton karpia rocznie przygotowują rybacy na święta. 20 tysięcy ton, no to pani redaktor, jeżeli pani sobie kupuje na przykład 3 karpie po 1,5 kilograma, no to trzeba sobie policzyć to na kilogramy, te tony, przemnożyć.
No i co z tymi karpiami?
No i chodzi o to, że nie ma doprecyzowanych przepisów dotyczących przenoszenia karpia. Są przepisy, które dotyczą transportu do miejsca sprzedaży, że woda w basenach musi być natlenowana lub napowietrzana, ma być czysta, baseny o gładkich ścianach. No i oczywiście ryby zdrowe, te, które są jakieś uszkodzone, otarte, bo się ocierają, bo tam jest duże zagęszczenie, więc muszą być w pierwszej kolejności uśmiercone. Natomiast gra idzie o to, że jak kupi pani karpia, to albo niesie go, pani przemieszcza go do domu w jakimś naczyniu takim, który nie będzie jego ruchów w jakiś sposób krępował, że musi być wody dwa razy więcej niż on waży.
Musi być mu wygodnie w każdym razie.
Ale wiele organizacji, stowarzyszeń rybackich prosiło, żeby o takie wytyczne, i one były wydawane przez lata przez głównych lekarzy weterynarii, przenoszenie oprócz tej wody, bo to jest ciężar przecież, żeby można przenieść bez wody w ożebrowanym takim plastikowym naczyniu, aby nie w torbie foliowej, która przylega bezpośrednio do skrzeli, do skóry, przez którą on oddycha, żeby na ten czas tego przenoszenia do domu i takim ożebrowaniem.
I tak się stało.
I tak się stało, takie wydane zostało, takie wytyczne. Więc sprawa została przez jedną z organizacji tych ochrony zwierząt zgłoszona do prokuratury w stosunku do mnie za znęcanie się nad zwierzętami i niedopełnienie obowiązków służbowych. Więc jest to oczywiście dla mnie taki atak, którego nie rozumiem i nie mogę się też z tym pogodzić, ale takich ataków w życiu miałem dużo. Natomiast internet z blogerami, hejterami, no i całą grupą anonimowych działaczy lub bezimiennych krytyków nie daje okazji nawet do zabrania głosu, wyjaśnienia swoich racji.
No teraz miał pan możliwość.
Ale teraz właśnie jest ten moment do zabrania głosu, ale emocje takich osób są zmienne jak chorągiewki. To ja obserwuję na podstawie wielu zachowań z przeszłości.
I teraz czeka pan, rozumiem, na przesłuchanie w prokuraturze.
Tak, ale po prostu ja chcę tak skonkludować to, że żyjmy i dajmy żyć innym, bez względu na to, jakie mają poglądy, co jedzą, co piją i do jakiego Boga się modlą.
Powiedział pan doktor Bogdan Konopka, który przed świętami jeszcze może będzie przesłuchany, może nie. Bardzo dziękuję. Główny lekarz weterynarii był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
A my, drodzy państwo, posłuchamy teraz. Wczoraj na ulicy Batorego w Warszawie odbył się koncert. Zespół Lipa Li zagrał zupełnie zaskakująco z góralami z Podkarpacia. A było tak.